Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej www.centrumodnowa.pl. Pismo Święte mówi, że w Nim, w Bogu, jest nasza tożsamość. Gdy spoglądamy na pierwszy rozdział Biblii, to zauważamy, że tożsamość Adama i Ewy była w pełni w Bogu. Nie borykali się z niczym, co było problemem odnośnie tożsamości. Ale życie na ziemi sprawia, że ta tożsamość może być utracona. Ta seria kazań będzie mówiła, jak odzyskać to, co na początku było w Bogu. Jak odzyskać tożsamość w wielu różnych aspektach swojego życia.
Jakiś czas temu, a dokładnie to było z 2 tygodnie temu, pastor Zbyszek głosił kazanie i wyszedł z takim pudłem puzli tutaj. Ci, co byli, to pamiętają, nie? Nie wiem, czy pastor Zbyszek zdawał sobie z tego sprawę, że ten obraz tej układanki z puzli tak naprawdę jest naprawdę głębszy niż być może na pierwszy rzut oka się wydaje, bo tak jak słuchałem wtedy tego kazania, pomyślałem sobie, no tak, ale ten obrazek, z którego te puzzle powstały, o czym zresztą pastor mówił, on najpierw był cały, a dopiero potem go pocięli. Jaki jest twój obrazek? On kiedyś został, był cały, nasz obrazek był cały, ale potem zdarzyło się tak, że ktoś go pociął na drobne kawałeczki. A jaki jest ten twój obraz? Jaki jest ten twój obrazek? Wchodzimy dzisiaj w nową serię kazań zatytułowaną, jak widać, odzyskanie utraconej tożsamości. I drugie pytanie, które mam dla ciebie, czy zastanawiałaś się kiedyś, jaka jest twoja tożsamość? Jaka jest twoja tożsamość? Co tak naprawdę określa twoją tożsamość? Jest taka uznana przez socjologów, naukowców taka hierarchia potrzeb ludzkich. Bo tak naprawdę w życiu posługujemy się tym, idziemy za tym, co jest nam potrzebne. Poszukujemy różnych rzeczy. I ta hierarchia, ta podstawowa, ona składa się z takich 5, powiedzmy sobie, stopni czy bloków. Pierwsze to są takie najbardziej podstawowe potrzeby fizjologiczne, czyli jedzenie, picie, jakieś tam schronienie. To jest ta taka najbardziej, wiadomo, no jeśli nie będziesz jadł i pił, to długo nie pożyjesz. Drugim to jest poczucie bezpieczeństwa. To jest potrzeba zaspokojenia, poczucia tego, że jestem bezpieczny. Że moje te podstawowe potrzeby są zabezpieczone. Jestem bezpieczny. Trzecia rzecz, co ciekawe, to jest miłość i przynależność. To jest poczucie tego, że jestem kochany i że przynależę do kogoś, do czegoś. Czwartym punktem to jest poczucie własnej wartości. W tak bardzo podstawowych potrzebach. Poczucie własnej wartości, a więc w to wchodzi samoocena. Kim jestem? Kim ja tak naprawdę jestem? I teraz chciałbym w tym momencie się zatrzymać i jeszcze raz rzucić to pytanie. Czy zadajesz sobie czasami pytanie, co określa twoją wartość? Według czego się mierzysz? Według czego mierzymy innych? Według czego mierzymy innych? Według samochodu, którym ten ktoś jeździ? Czy może języka, jakim mówi, w sensie kwiecistego bądź nie? Może ubrania? A w jaki sposób jest ubrany? I piąta podstawowa potrzeba to jest samorealizacja, czyli krótko mówiąc poczucie celu. Poczucie celu. Jaki jest twój cel? Przytoczyłem to na początku po to, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, że tak naprawdę wszystko, czego poszukujemy, ma zabezpieczyć nasze potrzeby. One są wbrew pozorom bardzo różne, jak widać. I to, o czym dzisiaj będziemy mówili, jest ni mniej, ni więcej pakietem, który jest w stanie zabezpieczyć te wszystkie twoje potrzeby. Twoja tożsamość w tym, jakim, w tym obrazku, który został stworzony na samym początku. Jest taki fragment, taki werset, który jest, przepraszam za określenie, jest tak oklepany, że czasami już nie można go słuchać. To jest werset z Ewangelii Jana z 3 rozdziału, werset 16. Jest taki slogan, który używany jest już od bardzo dawna jako taki podstawowy slogan mówiący ci o tym, że Bóg cię kocha. Pewnie słyszałeś to wiele razy w życiu, ten fragment, i również to, że Bóg cię kocha. I to jest moje następne pytanie do ciebie i do mnie dzisiaj. Co to dla ciebie znaczy? Co to dla ciebie znaczy, że Bóg cię kocha? Ten werset to jest tak. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swojego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dzisiejszym tytułem tego konkretnego kazania wyświetlanie już przeskoczyło do wersetu, ale to jest okej. Ten fragment, znaczy ten tytuł jest o odzyskiwaniu naszej utraconej tożsamości i o tym, że jesteś kochany. I ten werset o tym mówi bardzo jasno i wyraźnie. Tylko co to dla ciebie znaczy? Jeżeli ktoś wyznaje ci miłość, czy zastanawiałaś się kiedyś, jaką to ma dla ciebie wartość? No bo generalnie ktoś mógłby powiedzieć, wiesz, no fajne, jak ktoś mówi, kocham cię. Aha, tylko pytanie, kto to jest? A jak jesteś już starszy, to może niekoniecznie to ma aż takie znaczenie, ale w młodszych latach, szczególnie w czasach szkolnych i tak dalej, ile razy to było tak, szczególnie jak ktoś był bardziej popularny, że przychodził jakiś tam SMS czy jakaś tam karteczka i tam wyznanie miłości. I teraz czy reakcja była banan, wow, i nie mogłeś spać w nocy albo nie mogłaś, bo ten ukochany, wspaniały, wymarzony albo ona wyznała ci miłość. Wow! Ale ile razy było tak, że o nie, znowu mu odbija. Nie było tak? Albo jej. Odpuść se, kobieta. Daj se spokój. To wszystko zależy od tego, kto wyznaje ci miłość. Bo ona może być albo chciana, albo niechciana. Jeśli Bóg mówi do ciebie, kocham cię, wstaw sobie swoje imię, Monika, Julia, Adam, Danusia, kto chcesz, Angelika. Bóg mówi do ciebie, kocham cię. Co to dla ciebie znaczy? Czy to jest... Tak, jasne, że mnie kocha pewnie. No super, dobra. To niech mi trochę tam bardziej pobłogosławi i będzie fajnie. Czy też jest to... Wow. I nie możesz spać w nocy. Kim jest ten, który mówi ci, że cię kocha? Dla ciebie. Kim on jest? Co określa twoją tożsamość? Ten obrazek, który powstał na początku. Chciałbym, żebyśmy się na moment zastanowili, jeśli myślisz o tym, że twoja tożsamość jest określona przez to, co on, ten, który wyznaje ci miłość, mówi do ciebie. To czy zastanawiałeś się nad tym, kim on jest, ten, który ci wyznaje miłość? Bo to zmienia wszystko. To zmienia wszystko. A jest taki fragment z Ewangelii Łukasza, z 20 rozdziału, nad którym chciałem się chwilę zatrzymać, bo jest to fragment, który od długiego czasu po prostu totalnie mnie rozkłada. To jest fragment w sytuacji, kiedy zebrało się sporo ludzi, tam było dużo uczonych w piśmie, faryzeuszy, a sadyceuszy. I oni to byli ludzie, którzy świetnie znali pismo, pisma prorockie Starego Testamentu, dzisiaj na to mówimy. Oni to bardzo dobrze znali, mieli to w jednym palcu. I oni często rzucali różnego wyzwania, typu wyzwania Chrystusowi, Jezusowi, żeby go złapać na czymś, na jakiejś niewiedzy albo na jakiejś herezji i tak dalej. I w tym przypadku zaczęli drążyć temat zmartwychwstania. Zaraz zrozumiesz, dlaczego ja w ogóle o tym mówię. Ten fragment to jest 37 i 38 werset. Jezus odpowiada tym, to konkretnie byli Sadyceusze, oni podważali istnienie zmartwychwstania, uważali, że to jakaś bzdura, w ogóle takiego czegoś nie ma. I chciałbym, żebyś przez moment teraz włączył swoje myślenie i zobaczył, co zrobił Chrystus. Bo zrozumiesz, jak bardzo jest to ważne, co czytasz w tej księdze. Jezus na ich pytanie i na ich zastrzeżenia powiedział im coś takiego. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz pokazał przy krzewie, przy krzaku, gdy nazwał Pana Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Czyli odwołuje się do tego. Powtarzam, rozmawia ze znawcami. I dalej mówi tak. Bóg przecież nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych, bo dla Niego wszyscy żyją. Zwróć uwagę, On nie przekonuje ich. Nie, ja chyba wiem, że jest zmartwychwstanie. Nic takiego nie robi. Odwołuje się do tego, kim jest Bóg. Czy ty to widzisz? Nie dyskutował z nimi w sensie jakieś bardzo zawiłe wyjaśnienia, tylko powiedział, Bóg jest Bogiem Izaaka, Abrahama, Jakuba. A przecież w tamtym czasie tych trzech zdecydowanie nie było już na tym świecie. Oni byli martwi. Jezus mówi, odwołując się jeszcze raz do tego, kim jest Bóg, jaki jest Jego charakter, kim On jest. I mówi, ponieważ Bóg nie jest Bogiem umarłych, tylko Bogiem żywych, to tych trzech, ponieważ są Jego Bogiem, On jest ich Bogiem, to tych trzech będzie musiało zmartwychwstać. Czy widzisz ten argument? On udowodnił im to, zresztą jest napisane dalej, że niektórzy z nich stwierdzili, dobrze powiedziałeś nauczycielu i potem bali się już o cokolwiek go zapytać, bo ich po prostu rozjechał. Powiedział, kim jest Bóg. I teraz chciałbym, żebyśmy dzisiaj popatrzyli na to, kim jest Bóg i co zrobił po to, żebyś zrozumiał, jaka jest twoja tożsamość. Żebyś zrozumiała, jaka jest twoja tożsamość. Czy to ma jakieś znaczenie? To ma olbrzymie znaczenie. W Księdze Rodzaju, na samym początku Biblii, jest taki werset. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na swój obraz. Stworzył go na obraz Boga. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. To jest na samym początku tej księgi, w której Jezus udowadnia wszystko, między innymi to, że jest Bogiem. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga. Pytanie, czy to tak naprawdę do ciebie kiedyś dotarło, czy to do mnie dotarło, że ten obrazek, zanim został pocięty, był stworzony na Jego obraz i podobieństwo. Bóg stworzył wszystko. Stworzył masę różnych stworzeń, galaktyki, cząsteczki subnuklearne, wszystko, siły, to wszystko wytworzył swoim słowem. Ale jest tylko jedna istota we wszechświecie, która została stworzona na Jego obraz i podobieństwo. I to jesteś ty i ja. Czy masz tą świadomość? I teraz jak wracamy do naszych potrzeb, o których mówiliśmy, i któraś z nich jest niezaspokojona i to cię bardzo gdzieś tam gryzie, i ktoś ci mówi, że Bóg cię kocha, jesteś stworzony na Jego obraz i podobieństwo, to pomyśl, czy myślisz, wow, to niesamowite. Czy myślisz, no jasne, dobra, ale właśnie brakuje mi do pierwszego. No fajnie, że mnie kocha. Jaka jest twoja tożsamość? Wiesz, w swojej pracy przez wiele lat miałem okazję dużo jeździć i często jeździłem za granicę. Często zdarzało się, że również za granicę Unii. I kiedy wracałem, no oczywiście czasami to było samolotem, ale zdarzały mi się również przejazdy przy użyciu przejść tak zwanych naziemnych. I najczęściej jak dojeżdżałem do granicy, czy w jedną, czy w drugą stronę, a to były te bardzo rzadkie okazje, przyznaję się bez bicia, kiedy nagle zaczynałem cenić to, co miałem w kieszeni. Bo tak w ogóle to mój paszport stwierdzający, że jestem obywatelem tego kraju, to co mnie to? Kto się tym przejmuje? Dzisiaj, bo kiedyś to było inaczej. Ale dzisiaj? Ale jak podjeżdżałem do przejścia granicznego, gdzie była taka kolejka, która pokazywała, że spokojnie dzień stania, i ja miałem taką reakcję. Panie Boże, a potem spojrzałem w bok, a tam jest przejście dla wybranych, tych, co mają unijny paszport. A ja miałem. I nagle okazało się, że ten świstek papieru był dla mnie taki drogi. A tam było albo zero ludzi czekających, albo może z dwie osoby. Wow, jaki byłem szczęśliwy, że mam ten papier. Jaka jest twoja tożsamość? Co ją określa? Idziemy dalej. Jeszcze z Księgi Rodzaju, bo wszystko zaczęło się na początku. Dłuższy fragment, wiem, że większość z nas pewnie zna go i czytała już wiele razy. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, a jednak nie odczuwali przed sobą nawzajem wstydu. Biblia mówi jasno i wyraźnie, że byli nadzy, ale się nie wstydzili. A dlaczego? Bo to był ten obrazek jeszcze niepocięty. Oni nie mieli nic do ukrycia. Nie tylko na zewnątrz, ale również w środku. Oni byli po prostu szczerzy i przezroczyści, więc nie potrzebowali się zakrywać. Nie czuli wstydu, nie mieli się czego wstydzić, nie mieli nic do ukrycia. Idziemy dalej. Historia z wężem, nie będę czytał całego fragmentu, bo dużo czasu by nam to zabrało, ale chciałbym, żebyśmy zwrócili jeszcze raz na kilka kłamstw, które wąż rzucił Ewie. To jest bardzo ważne, bo dzisiaj używa dokładnie tych samych kłamstw. Się nic nie zmieniło. Pierwsze to było podważenie Słowa Bożego cały czas w pierwszym wersecie. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Czy rzeczywiście Bóg powiedział? I to jest to, co dzisiaj słyszysz w głowie albo od innych ludzi, kiedy czytasz Pismo. Naprawdę? Naprawdę Bóg to powiedział? Następne jego kłamstwo to było zaprzeczenie temu. Ewa mu powiedziała, że wolno wszystko, ale nie możemy jeść z tego drzewa, bo wtedy umrzemy. I co robi diabeł? Mówi w tym momencie, nie, na pewno nie umrzecie. To już nie było podważenie, to było zaprzeczenie tego, co o tobie mówi Słowo Boże. I trzecia rzecz mówi tak, staniecie, otworzą się wam oczy, staniecie się jak Bóg, poznacie dobro i zło, staniecie się jak Bóg, kłamstwo. Nie możesz się stać Bogiem, ale możesz stać się Jego dzieckiem, tak jak byli oni, Adam i Ewa. I teraz tak. Zwróćcie uwagę, szósty werset. Kobieta przyjrzała się owocom, wydały się jej warte spróbowania. Wyglądały pięknie, a ponadto dzięki nim można było ziścić jej pragnienie poznania. I zrobiła to. Zjadła, dała swojemu mężowi, też zjadł. Historię znamy wiele razy. I stało się to, co się stało. Ten obraz, który był na początku, ich tożsamość została pocięta na kawałki. Została zniszczona. Wiele razy zastanawiałem się nad tym fragmentem, bo czasami przychodzą takie myśli, no dobra, no ale no co wielkiego, no przegięli, no zjedli to, co mieli nie jeść, no przecież można to było jakoś, nie wiem, może odpuścić. Ale ja myślę, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, że stało się coś znacznie więcej. Widzicie, oni, Adam i Ewa wyszli prosto spod ręki Boga. Oni, choć byli niewinni w swojej umysłowości, ale oni nie mieli zakłóconego myślenia, oni doskonale wiedzieli, co robią. Oni mieli kontakt z Bogiem fizyczny, oni mieli go na co dzień. I On był ich źródłem prawdy, źródłem poznania. To, że Ewa zdecydowała się ziścić swoją chęć poznania czegoś innego poza nim, spowodowało, że zniszczona została cała ich tożsamość. Została zniszczona cała ich tożsamość, ponieważ oni przyjęli, że pójdą swoją drogą. I od tej pory nie on, nie autor, nie Bóg określał, kim oni są i po co są, tylko oni sami wzięli to w swoje ręce. Jeżeli zatrzymasz się chociażby przez 10 sekund nad tym, zrozumiesz, że za każdym razem, kiedy to my decydujemy, co określa naszą tożsamość i kim jesteśmy, to robimy właśnie dokładnie to. Idźmy dalej. Jeszcze raz ten fragment z Ewangelii Jana, z 3,16. Bóg już wtedy, w tym momencie, kiedy to się stało, miał plan naprawienia tego wszystkiego. I ten plan nie był taki, no wiesz, Adam, spoko, Ewa, luz, no jakoś to tam zapomnimy. Nie. Plan był zupełnie inny, bo tego się tak prosto nie dało zrobić. Gdyby się dało, na pewno Bóg by to zrobił. Ukochał świat w taki sposób, że dał swojego Syna po to, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne, czyli to, które oni stracili. Bo powiedziane jest, jak to zrobisz, umrzesz. Bóg znalazł sposób na to, żeby to odrobić. Kim jestem w Nim? Kim jest moja tożsamość, twoja tożsamość? Chciałbym, żebyśmy przeszli przez kilka wersetów i spróbuj je wchłonąć. W księdze Jeremiasza Bóg mówi do Jeremiasza konkretnie. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, już wiedziałem, co chcę z tobą uczynić. Zanim się urodziłeś, poświęciłem cię i wyznaczyłem na proroka narodów. Błagam, proszę, zachęcam. Przyklej sobie ten werset do swojego serca, bo on mówi za każdym razem do każdego z nas. Oczywiście nie każdy z nas będzie prorokiem, ale to nie o to chodzi. Tak na marginesie, Jeremiasz wcale się nie ucieszył z tej deklaracji, tylko się bardzo ostro bronił. Nie, ja się do tego nie nadaję. Bóg mówi do ciebie, zanim cię ukształtowałem jeszcze w łonie matki, zanim jeszcze tam powstałeś, już wiedziałem, co chcę z tobą uczynić. I tu twoje imię. Zanim się urodziłeś, poświęciłem ci cię i wyznaczyłem ci cel. Mówi to do ciebie i do mnie, bez względu na to, czy to wierzysz, w to wierzysz, czy nie. Jeśli zechcesz, to zmieni wszystko w twoim życiu, jeśli w to uwierzysz. Jeśli nie, twój wybór. Idziemy dalej. Z psalmu 139. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Sam wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz moją myśl z daleka. Wyznaczasz mi marszrutę i spoczynek. Jesteś świadom wszystkich moich dróg. Tak, choć jeszcze nie mam słowa na języku, ty już je znasz, Panie, całe. Ostatnie zdanie jest dla mnie fenomenalne. Zanim ja jeszcze pomyślę, co chcę powiedzieć, to ty już wiesz, co ja powiem. I to dotyczy ciebie i mnie. A czasami nam się wydaje, że wymyślamy coś nowego albo wpadamy na jakiś genialny pomysł. Bóg wie to od dawna. Następny fragment. Też z psalmu, z ósmego. Panie, zwróć uwagę, Panie nasz władco. Dawid mówi w tym momencie, wyznaje, kim jest Bóg. I to jest fragment, znasz ten psalm, prawdopodobnie czytałeś go, ale weź go jeszcze raz, bo to jest ten, który ci mówi, kocham cię. To jest ten, który ci mówi, kocham cię. Jak wspaniałe jest twoje imię na ziemi. Chcę wysławać twój majestat nad niebiosa. Z ust niemowląt i osesków odebrałeś sobie chwałę. Zwróciłeś kiedyś na to zdanie? Następnym razem, jak będziesz słyszał gaworzenie dzieciaka albo nawet jego płacz, to zastanów się dwa razy, czy to jest takie beznadziejne. Na przekór swym nieprzyjaciołom, aby zmiażdżyć wroga i mściciela. Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych rąk, na księżyc oraz gwiazdy, które Ty tam umieściłeś, to myślę, czym jest człowiek, czym jestem ja, że o nim pamiętasz, albo Syn Człowieczy, że tak o niego dbasz. I szósty werset. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. W niektórych tłumaczeniach, tam jest słowo hebrajskie Elohim. W niektórych jest aniołowie, istoty niebieskie, ale w tym kontekście większość tłumaczy skłania się ku temu, uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, jaka jest twoja rola, jaka jest twoja pozycja, jaka jest twoja tożsamość? Co wbite jest do twojego paszportu? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, a uwieńczysz chwałą i godnością. Dasz mu władzę nad dziełami swoich rąk, tak jak wszystko powierzyłeś jego pieczy. Owce, wszelkie bydło, zwierzęta szczerych pól, ptaki z ponad mu, ryby z głębin wód i wszystko, co przemierza szlaki mórz. Panie nasz władco, jak wspaniałe jest Twoje imię na tej ziemi. Kim jest ten, który mówi Ci, że Cię kocha? Jaka jest Twoja tożsamość? Następny, z pierwszego listu Piotra, następny werset, bardzo, bardzo ważny. A kochani, zachęcam Was, abyście jako uchodźcy. To słowo czasami nam się trochę może źle kojarzyć, ale to słowo oznacza przechodnia, kogoś, kto jest tylko na chwilę. Jako przechodzień, jako ludzie nie tutejsi. Czy masz świadomość, że twoja tożsamość, jeśli jesteś Boży, jeśli powiedziałeś Bogu, tak, chcę być z tobą, to jest, że jesteś tu przechodniem? Czy masz tą świadomość? Ja wiem, że wiemy o tym teoretycznie, tu w głowie, ale czy naprawdę Masz świadomość tego, że to jest tylko na chwilę? Że jesteśmy tu na moment? To jest twoja tożsamość. Bóg mówi ci, kocham cię i chcę, żebyś był ze mną. A tu i teraz jeszcze chwilę musi potrwać. Ale tylko przez chwilę. Jako ludzie nietutejsi, abyśmy rezygnowali z rząd ciała, które walczą przeciwko duszy. Piotr mówi tu jasno i wyraźnie. Mówi, słuchaj, patrz na to, co cię czeka za moment, a nie na to, co jest tu i teraz. Następny fragment z pierwszego listu Jana z kolei, z trzeciego rozdziału. Zauważcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Jeśli już wiesz, że chcesz należeć do Boga, że należysz do Niego, ale z dziwnym niezrozumieniem się spotykasz, kiedy komuś o tym mówisz, komuś bliskiemu z rodziny albo nawet jakimś znajomym, to ten fragment dokładnie o tym mówi. Nie dziw się, że oni ci nie znają, że oni nie potrafią cię zrozumieć, bo Jego świat nie poznał. Ale jesteś dzieckiem Bożym i jesteś nazwany dzieckiem Bożym. A następny, list do Rzymian z 8 rozdziału. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten właśnie duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. Jeśli powiesz Bogu, że chcesz iść z Nim, staje się coś, co nazywa się nowym narodzeniem. I od tego momentu twój duch w środku przekonuje cię o tym, że jesteś dzieckiem, bo jesteś Bożym dzieckiem, że to jest fakt, że to nie jest legenda, że to nie jest jakiś wymysł, tylko to jest autentyczny wpis w twoim paszporcie. Twoja tożsamość jest taka, że jesteś Bożym dzieckiem i jesteś ukochanym Bożym dzieckiem. Ale na tym się to nie kończy, wspaniałości. Jesteśmy dziećmi Boga, ale jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to jesteś dziedzicem Bożym. To jest twoja tożsamość. A także współdziedzicami Chrystusa. Nie tylko razem z Nim, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, przechodzimy przez trudności, po to, by razem z Nim mieć również udział w chwale. Jesteśmy dziedzicami wszystkiego, co ma Chrystus. Myślę, że trzeba sobie to powtarzać codziennie, żeby mieć świadomość, że to, o co czasami walczymy, z czym się zmagamy, to jest po prostu nic. To jest po prostu nic w porównaniu z tym, co mamy w dziedzictwie. Dalej, z Ewangelii Jana. Jeszcze wyżej, powiedziałbym, Jezus mówi do swoich uczniów, do tych, którzy byli z Nim. Nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, lecz nazwałem was przyjaciółmi. Chrystus mówi do ciebie, jesteś moim przyjacielem, gdyż oznajmiłem ci wszystko, co słyszałem od mojego Ojca. Oznajmiłem ci wszystko, co usłyszałem od Ojca. Stajesz się moim przyjacielem. Może to działa jako zachęta do tego, żeby wziąć to i zacząć czytać. Bo tu On, Chrystus, oznajmia mi i tobie, co usłyszał od Ojca. Chciałabyś, żeby Bóg Wszechświata powiedział do mnie, do ciebie, mój przyjacielu, moja przyjaciółko? Ja bym chciał. To czytaj. To czytaj. Musimy się zmagać z tym, co jest ciągle w nas. A w drugim liście do Koryntian, jest w 5 rozdziale, 17 werset, jest napisane tak, więc ten, który jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Mówiłem przed chwilą o nowym narodzeniu. Rodzimy się na nowo, stare przeminęło i nastało nowe. I dalej, w liście do Efezjan. Wiecie, że macie zedrzeć z siebie starego człowieka. To nie jest proste, kiedy żyjesz przez całe swoje dotychczasowe życie w swojej starej tożsamości i nagle musisz się zmierzyć z tym, że masz jakąś nową tożsamość. My lgniemy do takich rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Wiecie, że macie zedrzeć z siebie starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczyły zwodnicze żądze. Zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka, w nową tożsamość, stworzonego według Boga. To jest twój obraz, to jest mój obraz. To, w jaki sposób zostaliśmy stworzeni, to jest twoja nowa tożsamość, która dzięki temu, co zrobił Chrystus i dzięki temu, że ja za Nim idę, że ty za nim idziesz, ona staje się twoją i moją tożsamością. Był taki rzeźbiarz, znany z tego, że rzeźbił wspaniałe rzeźby, takie naturalne, niesamowicie wyglądające w sposób naturalny. I jakiś chyba dziennikarz, który był na jego wystawie, przechadzał się i tam była taka potężna, praktycznie pełnowymiarowa rzeźba konia, która była tak niesamowita, że no, po prostu ta rzeźba wyglądała jak żywe zwierzę. I ten dziennikarz podchodzi do tego rzeźbiarza i mówi: wie pan co, patrzę na tą rzeźbę i jestem zafascynowany. To jest niesamowite. Proszę mi powiedzieć, jak w ogóle zabrać się do takiego czegoś? Jak wyrzeźbić coś tak niesamowicie realnego? Na co rzeźbiarz odpowiada: wie pan, to jest naprawdę bardzo proste. Bierze pan odpowiedniej wielkości kawał drewna i odłupuje z niego wszystko, co nie jest koniem. Prawda, jakie to proste? To teraz już wiesz, co Bóg robi z tobą. Odłupuje z ciebie wszystko, co nie jest tobą. Bóg wie, jaki jesteś naprawdę, jaka jesteś naprawdę, bo cię kocha. Ale nakleiło się na mnie i na tobie masę rzeczy, które nie są tobą. I Bóg musi to oderwać. I możesz mu w tym pomóc, możesz mu w tym przeszkadzać. Im szybciej odłupie to z nas, tym szybciej będziemy wyglądali jak ten prawdziwy ja. List do Kolosan, 3:8-10. Teraz jednak odrzućcie to wszystko. Gniew, porywczość, złość, oszczerstwo, obraźliwe wypowiedzi. Przestańcie się też nawzajem okłamywać. Skoro zdarliście z siebie starego człowieka wraz z jego postępkami, a przywdzialiście nowego, który się nieustannie odnawia, by rozpoznać w sobie, by rozpoznać w sobie obraz Stwórcy. Czy zwróciłeś kiedyś uwagę na te dwa słowa? By rozpoznać w sobie, w tobie, obraz Stwórcy. Tak, to jest twoja nowa tożsamość. Ona jest dokładnie taka sama, jak ten obrazek, zanim został pocięty. Jesteś stworzony na obraz i podobieństwo. Do Niego, do Króla Wszechświata. Czy to robi na tobie wrażenie? Jeszcze raz przeczytam ten ostatni werset. Przywdzialiście nowego, nową tożsamość, który nieustannie się odnawia. To jest proces. Musimy się nieustannie odnawiać, by rozpoznać w sobie obraz Stwórcy. Wow. Jest taki długi fragment, który za chwilę chciałem wyświetlić. Nie będę go czytał w całości, bo nie tak dawno Adam miał, że tak powiem, go na widelcu. To jest przypowieść o synu marnotrawnym. Ja nie chcę w tej chwili w nią się zagłębiać, ponieważ pewnie większość z nas słyszała już ją kilka razy, ale chciałbym zwrócić na to dwie rzeczy uwagę. Żebyśmy zrozumieli, czym jest twoja tożsamość i czym jest odrzucenie tożsamości. W 12 wersecie jest napisane tak. Młodszy z tych dwóch synów powiedział do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Pewnie część z was zdaje sobie z tego sprawę, że to niezwykle ohydna prośba. Niezwykle ohydna prośba. Ponieważ to było powiedzenie ojcu: generalnie nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, mówiąc bardzo uproszczając. A tak najlepiej to, żebyś już sobie umarł. Bo wtedy dopiero przysługiwał mu spadek. I dalej. Ojciec zatem podzielił między synów dorobek swojego życia. Starszy według tamtych praw dostawał dwukrotnie więcej, pierworodny. Ten dostawał 1/3 tego, podzielił majątek. I teraz zwróć uwagę na jedną rzecz. Krótko potem młodszy syn spieniężył wszystko. To nie było tak, że ojciec dał mu sakiewkę. Tylko podzielił majątek, a zatem ziemię, bydło, wszystko, co tam było. Rozumiemy to? Nie dał mu po prostu sakiewki, mówi: dobra, masz, to jest twoje. Nie. On to musiał spieniężyć, a zatem ojciec zrobił to, co normalnie wypadałoby dopiero po jego śmierci, a zatem podzielił majątek między dwóch synów i tenże młodszy wziął to, czyli ziemię, prawdopodobnie bydło, zasoby i to wszystko spieniężył. Czyli powiedział Ojcu, ja demontuję to, kim jestem. Ja żegnam się z moją tożsamością, sprzedaję to wszystko, nad czym ty i my do tej pory pracowaliśmy. To jest moment, w którym on absolutnie żegna się ze swoją tożsamością. Wyjechał daleko, prowadził rozwiązany tryb życia. Znamy historię dalej. Kiedy totalnie poczuł, że jest bardzo źle, wtedy przypomniał sobie, że u ojca może być fajnie. Znamy historię dalej. Ojciec wybiega mu naprzeciw, ściska go, wita go z radością. I chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na werset 22. Wcześniej oczywiście syn posypuje się w przenośni prochem, mówi, tato, tam przepraszam cię, zgrzeszyłem i tak dalej. I w tym momencie ojciec mówi do niego tak, przynieście czym prędzej najlepszą szatę. On prawdopodobnie wyglądał tak, jak może wyglądać człowiek, który mieszkał razem ze świniami. Możecie sobie to wyobrazić. Myślę, że to był niemiły widok i zapach. I w tym momencie ojciec mówi, przynieście najlepszą szatę. Najlepszą szatę, nie jakąś. Przebierzcie go, bo zobaczcie, jak on wygląda. Weźcie, dajcie mu coś czystego. Nie. Najlepszą szatę. Dlaczego? Dlatego, że jesteś Bożą księżniczką i Bożym księciem. I twoja nowa tożsamość, kiedy przychodzisz do ojca, to jest najlepsze, co on ma. To jest najlepsze, co on ma. Przynieście najlepszą szatę. Najlepszą szatę. Zachęcam was do lektury tego fragmentu, który słyszeliście i czytaliście wiele razy. Ale tych dwóch synów, którzy tam są, mówi tobie i mnie o dwóch podstawowych rzeczach, które możemy zrobić z naszą tożsamością. Ten pierwszy, który odrzucił ją i poszedł w takie totalne życie bez swojego ojca. I ten drugi, starszy syn. Ten drugi, starszy syn, który teoretycznie był cały czas przy ojcu. Teoretycznie. Ale tak naprawdę nie zdawał sobie sprawy z tego, kim jest jego ojciec. To są dwie rzeczy, o które będę chciał się za moment modlić. Bo możesz albo stwierdzić, że masz dosyć życia samemu sobie, układając życie i przyjść do ojca i powiedzieć, tato, ja chcę już być teraz z tobą. Ale możesz również być w sytuacji, kiedy jesteś teoretycznie cały czas przy ojcu. Ale to właśnie ojciec w 31 wersecie mówi do tego swojego syna, dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Czy masz świadomość tego, że wszystko, co jest Boże, co jest Jego, jest twoje? Masz tą świadomość. Jeśli jesteś nawrócony, jeśli jesteś w kościele, jeżeli uważasz, że jesteś przy Bogu, czy na pewno masz tą świadomość? Bo te dwie postawy pokazują, że możemy mieć totalnie złe pojęcie o tym, kim jesteśmy w Bogu. A on mówi, tak jak jeszcze raz, u Jana 3,16, ponieważ tak bardzo ukochałem świat, tych wszystkich ludzi, więc posłałem swojego syna po to, żeby ten, kto we mnie w niego uwierzy, Jezus mówi, jeśli we mnie uwierzysz, jeśli mi zaufasz, to staniesz się dzieckiem Bożym i będziesz miał życie wieczne. Dlaczego? Bo odzyskasz nową tożsamość. To nie chodzi o religię. Chciałbym, żebyśmy wszyscy mieli tą pełną świadomość, że to nie chodzi o religię i ten dzięki ci, Panie Boże, za ten przykład drugiego starszego syna. Bo gdyby tego nie było, to mógłbyś pomyśleć, że no tak, tamten to wiadomo, co zrobił. Tamten to dopiero upadłość. Ale ten on był cały czas z ojcem. I co z tego? Kiedy tak naprawdę nie wiedział, kim jest jego ojciec. Bóg mówi ci, kocham cię, jesteś kochany. I jeszcze raz chciałem to podkreślić, te fragmenty, które dzisiaj cytowaliśmy. Bóg mówi, kocham cię tak bardzo, że zrobię wszystko, żebyś ty stał się tym, którego ja cię stworzyłem. tą, którego ja cię stworzyłam. On mówi to jasno i wyraźnie do ciebie i do mnie. Bo jesteś stworzony na jego obraz i podobieństwo. Ja wiem, że jak czasami nie wiem, wstajemy rano, idziemy do łazienki, patrzymy w lustro, to ten obraz Bożego podobieństwa, Panie Boże. Albo czasami, kiedy może wieczorem siadasz i zastanawiasz się nad tym, kim tak naprawdę jesteś, czy widzisz w sobie ten obraz Boży? Otóż chcę ci powiedzieć, że jeśli powiedziałeś Chrystusowi tak, jeżeli narodziłeś się na nowo, to właśnie w oczach Bożych jesteś Jego obrazem i podobieństwem. Czy masz tą świadomość? Nie, nie kiedyś tam, jak już będziesz po tamtej stronie. Nie. Jeśli powiedziałeś Jezusowi tak, jeśli szczerze powiedziałeś: Panie, ja chcę być z Tobą, ja idę za Tobą, wybacz, oczyść, idę za Tobą, to od tego momentu rodzisz się na nowo, Duch Święty mieszka w Tobie i od tego momentu w Bożych oczach jesteś obrazem Bożego dziecka. Tak. Mimo niedoskonałości. Chcę, żebyś to zrozumiał i wziął sobie to głęboko do serca. Wracam jeszcze raz do fragmentu, bardzo ważne. A z przypowieści o synu marnotrawnym. Przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go. Jak sądzisz? Takie proste, techniczne pytanie. Czy ten syn, który wrócił w szmatach i tak dalej, czy on w środku był już czyściutki i pachnący? Nie. Nie był. To był proces. Ale na zewnątrz został ubrany w najlepszą, piękną szatę. I to jest to, co dzieje się w momencie, kiedy nawracamy się. Bóg zmienia nas, przywdziewając w tożsamość, którą kiedyś straciliśmy. Dlaczego? Bo mnie kocha, bo ciebie kocha. I nie chcę, żebyśmy żyli według własnego obrazka. Tylko żebyśmy żyli według jego obrazka. Bo on jest znacznie ładniejszy od tego, który ty jesteś sobie w stanie wymyśleć. Chciałbym, żebyśmy się w tej chwili pomodlili. Potrzeby, które mamy, czy te podstawowe, fizjologiczne, czy potrzeby bezpieczeństwa, czy potrzeby miłości i przynależności, czy poczucie własnej wartości, czy poczucie celu. Te wszystkie podstawowe potrzeby Bóg mówi tobie i mnie: zdaj się na mnie, ja je zrealizuję. Tak, że będziesz spełniony, że będziesz spełniona, że będziesz mieć to wszystko, co jest ci naprawdę potrzebne. Tylko pozwól, że odłupię z ciebie to wszystko, co nie jest tobą. I o to chciałem się najpierw modlić. Panie Duchu Święty, proszę cię, abyś nas dotykał i byś nas przekonywał, że to, co ty robisz w naszym życiu, kiedy tylko ci na to pozwalamy, to jest odrywanie, odłupywanie z nas tego wszystkiego, co tak naprawdę nie jest mną. Bo ty wiesz, jaki jestem naprawdę. Ty wiesz, jaka jest moja tożsamość. Dzięki ci, Ojcze. Panie, prosimy cię o to, abyś teraz włożył w nasze serca to pragnienie: ja chcę być prawdziwy, ja chcę być prawdziwa, ja chcę być tą i tym, kim ty mnie stworzyłeś. Bez względu na to, w jakim miejscu życia jestem. Bo ty wiesz naprawdę, jaki jestem. Panie, włóż to pragnienie w tej chwili w nasze serca. To pragnienie, aby odzyskać prawdziwą tożsamość. Odzyskać to, kim tak naprawdę jestem. Pamiętając o tym, że jestem tylko przechodniem tutaj. Ojcze, dzięki ci. Aby zrobić taki pierwszy krok za Chrystusem. Jeżeli chcesz, jeżeli czujesz w sercu, że masz dosyć układania sobie życia samemu, po swojemu, gdzie żadna z twoich potrzeb tak naprawdę nie jest spokojona. Bo nawet jeśli masz pieniądze, to się boisz, czy zawsze je będziesz miał. Bo nawet jeśli masz jakiś tam dostatek, to nie wiesz, czy do kogoś należysz. Nie czujesz się kochany. Nie czujesz się kochana. A Jezus przychodzi i mówi: słuchaj, ja tak bardzo Cię kocham, że nie tylko oddałem za Ciebie swoje życie, nie tylko zapłaciłem za Ciebie wszystkie długi, ale jeszcze dodatkowo chcę, abyś był moim przyjacielem, moją przyjaciółką. I żebyśmy byli zawsze i na zawsze razem. Zawsze i na zawsze. Pomódlmy się taką modlitwą. Jeśli jeszcze tego nie robiłeś w życiu, a chcesz, aby Twoje życie się zmieniło, aby Bóg stał się Twoim prawdziwym przewodnikiem, a to możesz to teraz zrobić. Możesz powtarzać te słowa. Jeśli naprawdę zechcesz uwierzyć i zawierzyć swoje życie Chrystusowi, to wierz mi, zmieni się wszystko. Zmieni się Twoja tożsamość. Boże, ja dziękuję Ci za Twojego Syna, którego posłałeś. Panie, ja dziękuję Ci za to, że Jezus zapłacił wszystkie moje długi, poniósł za mnie najwyższą karę. Panie, że ja przychodzę do Ciebie i przepraszam Cię za moje życie bez Ciebie, za moje życie bez Ciebie, który jesteś moim przewodnikiem. Panie, przepraszam za wszystko, co zrobiłem. Wiem, że Ty zapłaciłeś za wszystko. Stań się moim przewodnikiem, moim zbawcą i moim przyjacielem. Amen. Jeśli zrobiłeś to pierwszy raz w życiu, jeśli zaufałeś Chrystusowi, to proszę, przyjmij taki mały upominek, może nie mały, bo bardzo duży. To Słowo Życia, Nowy Testament w bardzo fajnym, lekkim przekładzie. Poczęstuj się nim. A pamiętaj, w nim jest napisane to, co Jezus objawia na temat swojego Ojca. Więc jeśli będziesz to czytał, będziesz się stawał przyjacielem samego Boga. Przyjmij ten prezent, jeśli tylko chcesz.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl.